George Orwell. Rok 1984. Taśma siódma, ścieżka pierwsza. Chociaż mówił o poważnych sprawach, nie miał w sobie nic z zacietrzewienia fanatyka. Nawet kiedy wspominał o morderstwach, samobójstwach, chorobach wenerycznych, amputacjach kończyn i operacjach twarzy, w jego głosie pobrzmiewała kpiarska, poufała nuta. To jest nieuchronne, zdawał się mówić. Tak musimy postępować i nie wolno nam się wzdragać. Ale zobaczycie, będzie zupełnie inaczej, kiedy życie znów nabierze sensu. Fala podziwu, niemal uwielbienia zalała Winstona. Chwilowo zapomniał o tajemniczym Goldsteinie. Patrząc na szerokie bary i mięsistą twarz O'Briena, tak brzydką, a zarazem tak kulturalną, trudno było uwierzyć, iż człowiek ten może zostać pokonany. Nie istniały fortele, których by nie przejrzał. Nie było niebezpieczeństw, których by nie przewidział. Na Julii także zrobił duże wrażenie. Słuchała w napięciu, nawet nie dostrzegając, że zgasł jej papieros. A O'Brien perorował dalej. Na pewno słyszeliście pogłoski o braterstwie i prawdopodobnie wyrobiliście sobie o nim własne zdanie. Wyobrażacie sobie, że istnieje wielki podziemny świat spiskowców, którzy spotykają się potajemnie w piwnicach, kontaktują przez wypisywanie na murach zaszyfrowanych wiadomości, a rozpoznają po umówionych hasłach lub gestach. Tymczasem to wszystko nieprawda. Członkowie braterstwa nie mają żadnych znaków rozpoznawczych i nikt nie zna tożsamości więcej niż kilku osób. Nawet sam Goldstein, gdyby wpadł w ręce policji, nie umiałby im zdradzić ani nazwisk wszystkich członków, ani też podać żadnych informacji mogących ułatwić odnalezienie pełnego wykazu. Taki wykaz bowiem w ogóle nie istnieje. Braterstwa nie można zniszczyć, ponieważ nie jest organizacją w zwyczajnym znaczeniu tego słowa. Członków nie łączy nic oprócz wspólnej idei, która jest niezniszczalna. Wy także tylko z niej będziecie mogli czerpać otuchę. Nie poznacie swoich towarzyszy, nie usłyszycie słowa zachęty, a kiedy was złapią, nie spodziewajcie się pomocy. Nigdy nie pomagamy naszym członkom. Możemy najwyżej dostarczyć do celi żyletkę, ale wyłącznie wówczas, gdy trzeba koniecznie zamknąć komuś usta. Musicie przywyknąć do życia bez widocznych wyników i bez nadziei. Przez pewien czas będziecie walczyć, potem was złapią i po wyduszeniu zeznań zabiją. Będzie to jedyny widoczny skutek waszej działalności. Nie macie cienia szansy, aby za naszego życia nastąpiła dostrzegalna poprawa. Wszyscy jesteśmy martwi. Prawdziwe życie czeka na nas w przyszłości, ale będziemy w nim uczestniczyć wyłącznie jako garść prochów i odłamków kości. Nikt nie wie, jak odległa to przyszłość. Może aż o 1000 lat. W tej chwili jedyne, co możemy zrobić, to kroczek po kroczku zbliżać ludzi do opamiętania. Nie możemy działać wspólnie. Możemy tylko rozpowszechniać naszą wiedzę ustami pojedynczych osób, przekazywać z pokolenia na pokolenie. W obliczu ciągłego zagrożenia ze strony policji myśli nie ma innej drogi. Umilkł i po raz trzeci spojrzał na zegarek. Już prawie pora na was, towarzyszko, rzekł do Julii. Ale momencik, karafka wciąż jest do połowy pełna. Napełnił kieliszki i uniósł swój do góry. Jaki toast wzniesiemy tym razem? Spytał z tą samą nutą ironii. Za zgubę policji myśli? Na pochybel wielkiemu bratu? Za ludzkość? Za przyszłość?
Za przeszłość, powiedział Winston.
Słusznie, przeszłość jest najważniejsza, przyznał z powagą O'Brien. Opróżnili kieliszki i chwilę później Julia wstała, zbierając się do wyjścia. O'Brien wziął z szafki niewielkie pudełko, wyjął z niego płaską, białą pastylkę i wręczył Julii, radząc, żeby ją possała, bo trzeba uważać, aby przypadkiem nie pachnieć winem. Windziarze są bardzo spostrzegawczy. Ledwie drzwi zatrzasnęły się za Julią, natychmiast o niej zapomniał. Przeszedł jeszcze kilka kroków po pokoju i zatrzymał się. Musimy omówić kilka szczegółów, oświadczył. Domyślam się, że macie jakąś kryjówkę. Winston powiedział mu o pokoju pod sklepem pana Charringtona. Na razie musi wystarczyć, potem znajdziemy dla was coś innego. Trzeba często zmieniać lokal. Niedługo przyślę wam księgę. Winston zauważył, że nawet O'Brien wymawiał to słowo tak, jakby było pisane wielką literą. Księgę Goldsteina, ma się rozumieć. Postaram się z tym nie zwlekać, choć może chwilę potrwać, zanim zdobędę egzemplarz. Nie muszę wam tłumaczyć, jak niewiele ich istnieje. Policja myśli, wyszukuje je i niszczy niemal równie szybko, jak my drukujemy. Ale to i tak nic nie zmienia. Księga jest niezniszczalna. Nawet gdyby przechwycili ostatni egzemplarz, moglibyśmy ją prawie słowo w słowo odtworzyć z pamięci. Czy chodzicie do pracy z teczką?
Zwykle tak.
Jak wygląda?
Czarna, bardzo zniszczona, zapinana na dwa paski. Czarna, dwa paski, bardzo zniszczona. W porządku. Pewnego dnia w najbliższej przyszłości, choć trudno mi przewidzieć dokładną datę, otrzymacie w pracy błędnie sporządzoną notatkę. Będziecie musieli prosić o powtórzenie polecenia. Nazajutrz idźcie do pracy bez teczki. W ciągu dnia ktoś do was podejdzie na ulicy, dotknie waszego ramienia i powie: chyba upuściliście teczkę. W teczce, którą wam wręczy, znajdziecie księgę Goldsteina. Zwrócicie ją w ciągu 2 tygodni. Przez chwilę obaj milczeli. Pozostało nam już tylko kilka minut, powiedział O'Brien. Spotkamy się znowu, jeśli w ogóle się spotkamy. Winston spojrzał na niego. Tam, gdzie nie ma mroku, rzekł niepewnie. O'Brien skinął głową bez zdziwienia. Tam, gdzie nie ma mroku, powtórzył, jakby rozumiał, o co chodzi. Czy chcielibyście coś powiedzieć przed wyjściem, coś mi zakomunikować, może o coś spytać? Winston zamyślił się. Nie przychodziło mu do głowy żadne pytanie, a nie miał ochoty wypowiadać napuszonych ogólników. Powinien skorzystać z okazji, żeby dowiedzieć się czegoś więcej o O'Brienie lub braterstwie, lecz myśli wypełnił mu ciąg nakładających się na siebie obrazów mrocznej sypialni, w której jego matka spędziła ostatnie dni, pokoiku nad sklepem pana Charingtona, szklanego przycisku i ryciny w palisandrowej ramie. Nagle spytał: czy znacie może taki stary wierszyk rozpoczynający się od słów: pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa? O'Brien ponownie skinął głową i uprzejmie z powagą wyrecytował: pomarańcze zapęsa, krzyczą dzwony Klemensa, skradł cytryn półtuzina, dudnią dzwony Marcina, zaraz złapię złodzieja, ryczą dzwony Bailea, inni liczą, ty też licz, radzą dzwony Shoreditch. Znacie ostatni wers?
Tak, znam.
Ale teraz niestety musicie już iść. Moment. Na wszelki wypadek wam też dam pastylkę. Kiedy Winston wstał, O'Brien wyciągnął do niego rękę. Mocny uścisk niemal miażdżył dłoń. W drzwiach Winston obejrzał się, ale O'Brien nie zwracał już na niego uwagi. Czekał z dłonią na gałce teleekranu. Winston jeszcze raz popatrzył na biurko, na lampę z zielonym abażurem, na mowopis i druciane pojemniki pełne papierów. O'Brien załatwił, co miał do załatwienia, a teraz wracał do innych spraw. Zanim minie 30 sekund, pomyślał Winston, znów zasiądzie do przerwanych na krótko ważnych zadań w służbie partii. Winston czuł się galaretowaty z wyczerpania. Galaretowaty to najwłaściwsze określenie. Samo przyszło mu do głowy. Jego ciało bowiem nie tylko trzęsło się przy każdym ruchu jak galareta, lecz było równie przezroczyste. Miał wrażenie, że gdyby podniósł do góry rękę, ujrzałby przez nią światło. Szaleńcza, nieustająca praca wyżęła z niego limfę i krew, pozostawiając jedynie osłabły ludzki wiór, samą skórę, nerwy i kości. Każde doznanie odbierał ze zwielokrotnioną siłą. Kombinezon drapał go w ramiona, chodnik uwierał w stopy. Nawet zgięcie palców odczuwał jako potworny wysiłek, od którego trzeszczały stawy. W ciągu 5 dni Winston przepracował ponad 90 godzin. Inni zatrudnieni w ministerstwie również. Teraz mordęga się skończyła i nie miał absolutnie nic do roboty, żadnych partyjnych obowiązków, aż do jutra rana. Mógł spędzić 6 godzin w kryjówce nad sklepem Paczyngtona, a następne 9 we własnym łóżku. Szedł powoli, w łagodnym, popołudniowym słońcu, nędzną uliczką w stronę sklepu, rozglądając się, czy nie widać proli, ale jednocześnie żyjąc jakieś niczym nieuzasadnione przekonanie, że akurat dziś nie spotkał nic złego. Ciężka teczka przy każdym kroku obijała mu się o kolano, sprawiając, że mrok odchodziło go. W środku znajdowała się księga, którą już 6 dni miał w swoim posiadaniu, lecz dotąd nie znalazł czasu, by ją poczytać lub choćby na nią spojrzeć. 6 dnia tygodnia nienawiści, po pochodach, przemówieniach, krzykach, śpiewach, transparentach, filmach, pazach figur wosych, dudniu bębnów i ryku trąb, tupocie maszerujących nóg, turkocie, czołgów, wyciu, przatych samolotów, grzmocie armat. Po 6 dniach tych atrakcji, kiedy zbiorowy orgazm sięgał szczytu, powszechna nienawiść do Eurazji szerzyła się w tak zaciłą furię, że gdyby tłum stał w swoje ręce owe 2000 eurazjatyckich zbrodniarzy wojennych, których miano powiesić publicznie ostatniego dnia obchodów, pewnie rozszarpałby ich na strzępy. Dokładnie wówczas ogłoszono naraz, że Oceania wcale prowadzi wojny z Eurazją. Przyjacielem Oceanii jest Azja. Eurazja to sprzymierzeniec. Nie przyznano się oczywiście, że nastąpiła jakakolwiek zmiana sojuszy. Po prostu nagle wszędzie równocześnie ogłoszono, że to Wschód Azja, a nie Eurazja rogiem. Winston akurat uczestniczył w wiecu na jednym z głównych placów Londynu. Był późny wieczór, Czerwone flagi i twarze zebranych oświetlał jaskrawy blask reflektorów. Na placu tłoczyło się kilka tysięcy lub tysiąc uczniów w mundkach pusiów. Z trybuny obitej czerwonym suknem przemawiał do tłumu mówca z wewnętrznej partii. Mały, chudy mężczyzna o nieproporcjonalnie długich rękach i ogromnej głowie, zupełnie łysej, jeśli nie liczyć paru rzadkich, przelizanych kosmyków. Karzeł ten o twarzy wykrzywionej nienawiścią w jednej kościstej dłoni dzierżył mikrofon, a drugą zaciśniętą w ogromną pięść wymachiwał groźnie w powietrzu. Jego głos, któremu megafony nadawały metaliczne brzmienie, grzmiał, wyliczając po kolei wszystkie zbrodnie nieprzyjaciela. Masakry, wysiedlenia, grabieże, gwałty, torturowanie jeńców, bombardowanie ludności cywilnej, napaści, kłamliwą propagandę, łamanie układów. Przekonywał każdego, że udała się jego furia. Co kilka chwil tak narastała wściekłość tłumu, że barbarzyński, niepohamowany ryk tysięcy gardzieli zagłuszał słowa mówcy. Najdziksze wrzaski wydawali uczniowie. Przemówienie trwało już ze 20 minut, gdy nagle na trybunę wbiegł posłaniec i wręczył mówcy kartkę. Ten rozwinął ją i przeczytał, nie przerywając potoku słów. Nie zmieniło się ani jego zachowanie, ani ton głosu, ani też treść tego, co mówił, lecz nagle zaczął wymieniać nazwę innego mocarstwa. Nie padło jedno słowo wyjaśnienia, ale tłum i tak w mig pojął wszystko. Oceania prowadzi wojnę ze Wschód Azją. W następnej chwili podniósł się rwetes. Wszystkie transparenty i plakaty, którymi udekorowano plac, były nieodpowiednie. Połowa z nich przedstawiała niewłaściwe osoby. Sabotaż, robota agentów Goldsteina. Powstał zamęt, ze ścian zrywano plakaty, a transparenty darto na strzępy i deptano. Kapusie dokonywali cudów zręczności, wdrapując na dachy i ściągając łoczące na kominach flagi. Nie minęły 2-3 minuty, a było już po wszystkim. Mówca, wciąż drżąc w jednej dłoni mikrofon, a drugą wymachując w powietrzu, wychylał się z trybuny i grzmiał jak uprzednio. Jeszcze minuta i tłum znów zaczął wznosić dzikie okrzyki. Nienawiść trwała nadal, zmienił się jedynie jej obiekt. Na Winstonie, gdy się później nad tym zastanawiał, największe wrażenie zrobiło to, że mówca przestawił się dosłownie w połowie zdania, nie tylko nie przerywając wywodu, lecz nawet nie zmieniając składni. W trakcie wiecu Winston prawie tego nie zauważył, albowiem miał na głowie ważniejsze sprawy. Kiedy wynikło całe zamieszanie i tłum zdzierał plakaty, jakiś człowiek, którego twarzy nawet dobrze nie widział, dotknął jego ramienia i rzekł: "Przepraszam, towarzyszu, chyba upuściliście teczkę." Winston wziął ją odruchowo, nie odzywając się słowem. Wiedział, że minie wiele dni, zanim będzie mógł do niej zajrzeć. Zaraz po skończeniu wiecu wrócił do Ministerstwa Prawdy, choć dochodziła już 23. Podobnie zrobił cały personel. Komunikaty nakazujące im stawienie się w pracy, nadawane przez teleekrany, były właściwie zbyteczne. Oceania prowadziła wojnę ze Wschód Azją. Oceania zawsze prowadziła wojnę ze Wschód Azją. Znaczna część literatury politycznej z ostatnich 5 lat nagle całkiem się zdeaktualizowała. Najróżniejsze sprawozdania, akta, gazety, książki, broszury, filmy, nagrania, fotografie, wszystko to należało zmienić w błyskawicznym tempie. Chociaż nie wydano żadnych rozporządzeń, wszyscy doskonale wiedzieli, iż dyrektorzy poszczególnych departamentów życzą sobie, aby do końca tygodnia nie ostała się nigdzie ani jedna wzmianka o wojnie z Eurazją lub sojuszu ze Wschód Azją. Ogrom pracy przytłaczał, a dodatkowo utrudniało ją to, że nie można było mówić wprost o przyczynie wprowadzania zmian. Każdy urzędnik Departamentu Archiwów harował 18 godzin na dobę, robiąc 2-3-godzinne przerwy na sen. Z piwnic wyciągnięto materace i rozłożono na korytarzach. Nie wydawano regularnych posiłków. Pracownicy stołówki jeździli z wózkami po piętrach, rozwożąc kanapki i kawę zwycięstwa. Za każdym razem Winston starał się wypełnić wszystkie polecenia, zanim wychodził z przegrody, by uciąć sobie drzemkę, ale gdy wracał zaspany i obolały, okazywało się, że nowa lawina rulow padła tymczasem na biurko, zasypując je dokładnie, a nawet zsuwając się na posadzkę. Tylko mikrofon mowopisu sterczał spod bieli na biurku, niczym spod warstwy śniegu. Winston musiał zaczynać od ułożenia rulonów w równy stos, żeby zrobić sobie miejsce do pracy. Najgorsze, że zadania, które otrzymywał, nie polegały bynajmniej na czysto mechanicznym wprowadzaniu poprawek. Często oczywiście wystarczyło zmienić nazwę jednego mocarstwa na nazwę drugiego, lecz przy opracowywaniu bardziej szczegółowych artykułów niezbędne były skupienie i inwencja. Samo przeniesienie wojny z jednej części świata do innej wymagało doskonałej znajomości geografii. Już trzeciego dnia okropnie rozbolały go oczy. Co chwila musiał przecierać szkła. Czuł się tak, jakby zlecono mu ciężką pracę fizyczną, której wykonania miał prawo odmówić, a zarazem obsesyjnie pragnął sprostać zadaniu. Kiedy w rzadkich, wolnych chwilach zastanawiał się nad tym, co robi, zupełnie nie przeszkadzała mu świadomość, że każde dyktowane przez niego słowo i każdy ruch kopiowego ołówka to rozmyślne kłamstwo. Podobnie jak wszystkim w departamencie, zależało mu, aby jego fałszerstwa były doskonałe. Rankiem, szóstego dnia, potok rulonów zmalał. Przez całe pół godziny nic nie wypadło z rury. Potem wyleciał jeden zwitek, a po nim już nic. Mniej więcej o tej samej porze wszędzie ustawała praca. Cały departament wydał jedno głębokie westchnienie ulgi. Choć musiało to na zawsze pozostać tajemnicą, dokonano wielkiego dzieła. Nie istniał już ani jeden dokument świadczący o tym, iż wojna z Eurazją kiedykolwiek się toczyła. O 12:00 niespodziewanie ogłoszono, że wszyscy pracownicy ministerstwa są wolni do jutra rana. Z księgą w teczce, którą trzymał między kolanami podczas pracy i pod sobą w czasie snu, Winston wrócił do domu, gdzie ogolił się i wykąpał, o mało nie zasypiając w wannie, choć woda była ledwie letnia. Stawy trzeszczały mu przy każdym kroku, gdy z niemal lubieżną rozkoszą wspinał się po schodach do pokoju nad sklepem pana Charringtona. Był zmęczony, ale opuściła go senność. Otworzył okno, rozpalił brudny prymus i postawił na nim garnek wody, żeby zaparzyć kawę. Wiedział, że Julia wkrótce się zjawi, ale na razie miał księgę. Usiadł w zniszczonym fotelu i rozpiął teczkę. Wydobył z niej ciężki tom o czarnej, amatorsko wykonanej oprawie, bez tytułu i nazwiska autora na okładce. Druk także nie był najlepszej jakości. Książka otwierała się łatwo, a brzegi miała wytarte. Dowód, że przeszła przez wiele rąk. Na stronie tytułowej widniał napis: Emanuel Goldstein. Teoria i praktyka oligarchicznego kolektywizmu. Winston zaczął czytać. Rozdział pierwszy. Ignorancja to siła. Od początku czasów historycznych, a prawdopodobnie już od końca neolitu, na świecie istnieją trzy warstwy ludzi – górna, średnia i dolna. Wprowadzano najrozmaitsze podziały i wymyślano dla każdej z grup niezliczone określenia, a zarówno ich względna liczebność, jak i wzajemne stosunki zmieniały się w różnych epokach. Jednakże podstawowa struktura społeczeństwa pozostała ta sama. Po najburzliwszych nawet wstrząsach i pozornie nieodwołalnych przemianach ludzkość powraca niebawem do dawnego modelu, podobnie jak żyroskop wraca do stałego położenia bez względu na to, jak daleko i pod jakim kątem zostanie wychylony przez działające nań siły. Cele poszczególnych warstw są absolutnie nie do pogodzenia. Winston przerwał czytanie, głównie po to, aby rozkoszować się faktem, że czyta na dodatek w wygodnych i bezpiecznych warunkach. Był sam wolny od teleekranu, wolny od obaw, że ktoś podsłuchuje przez dziurkę od klucza, wolny nawet od nerwowego odruchu oglądania się za siebie i przysłaniania strony ręką. Wonny letni wietrzyk łaskotał go w policzek. Z oddali dochodziły stłumione okrzyki dzieci. W samym pokoju panowała cisza, przerywana jedynie owadzim cykaniem zegara. Winston zapadł się głębiej w fotelu i oparł nogi o kratę przed kominkiem. Tak wygląda rozkosz, wieczne szczęście. Nagle, jak ktoś, kto wie, że potem wróci do pierwszych stron i przeczyta całą książkę od deski do deski, otworzył ją w innym miejscu, akurat na początku trzeciego rozdziału. Zaczął czytać. Rozdział trzeci. Wojna to pokój. Rozpad świata na trzy wielkie supermocarstwa był wydarzeniem nietrudnym do przewidzenia już pod koniec pierwszej połowy XX wieku. Dwa z trzech istniejących mocarstw, Eurazja i Oceania, powstały właściwie z chwilą wchłonięcia Europy przez Związek Radziecki oraz Imperium Brytyjskiego przez Stany Zjednoczone. Trzecie, Wschód Azja, wyłoniło się jako odrębna jednostka dopiero po następnym dziesięcioleciu chaotycznych walk. Granice pomiędzy trzema supermocarstwami w wielu miejscach są umowne, w innych zmieniają się zależnie od wyników działań wojennych, na ogół jednak są to granice neutralne. Eurazja zajmuje całą północną część kontynentu eurazjatyckiego, od Portugalii po cieśninę Beringa. Oceania składa się z obu Ameryk, wysp Oceanu Atlantyckiego, łącznie z Wyspami Brytyjskimi, z Australii, wysp południowego Pacyfiku oraz z południowej części Afryki. Wschód Azja, najmniejsze z mocarstw, o mało wyraźnej granicy zachodniej, obejmuje Chiny, kraje leżące na południe od nich, wyspy japońskie oraz znaczny, lecz nie stałej wielkości obszar na terytorium Mandżurii, Mongolii i Tybetu. Zmieniając sojusze, trzy supermocarstwa ustawicznie prowadzą ze sobą wojnę, która trwa już od 25 lat. Jednakże wojna współczesna nie przypomina rozpaczliwych i niszczycielskich zmagań, jakie miały miejsce w pierwszych dziesięcioleciach XX wieku. Jej cele są ograniczone, a prowadzący ją przeciwnicy nie potrafią się pokonać. Nie walczą o nic konkretnego i nawet nie dzielą ich żadne zasadnicze różnice natury ideologicznej. Nie oznacza to bynajmniej, że sama wojna stała się bardziej humanitarna, a powszechne do niej nastawienie mniej krwawe. Wprost przeciwnie. Historia wojenna sięgnęła zenitu, a takie czyny jak gwałty, grabieże, mordowanie dzieci, obracanie całych narodów w siłę niewolniczą oraz znęcanie się nad jeńcami, przybierające nawet tak drastyczną formę jak zakopywanie lub gotowanie żywcem, uchodzą za rzecz normalną, a kiedy dopuszcza się ich nie wróg, lecz własne wojska, za wręcz chwalebną. Jednakże samo prowadzenie działań wojennych angażuje tylko ograniczoną liczbę znakomicie wyszkolonych zawodowców. Bilans strat także można uznać za stosunkowo niewielki. Bitwy, jeśli w ogóle do nich dochodzi, toczą się wyłącznie na rubieżach, o których położeniu przeciętny obywatel ma bardzo nikłe pojęcie, lub w pobliżu pływających fortec strzegących strategicznych punktów na szlakach morskich. W aglomeracjach miejskich wojna odczuwalna jest jedynie pod postacią chronicznego niedoboru towarów konsumpcyjnych lub sporadycznych wybuchów pocisków rakietowych, od których ginie najwyżej kilkadziesiąt osób. Charakter wojny zmienił się całkowicie, a ściślej mówiąc, zmieniła się priorytetowość racji jej prowadzenia. Sprawy, które w wielkich wojnach z początku XX wieku odgrywały tylko niewielką rolę, wysunęły się na czoło, stając się świadomą przyczyną podejmowania działań zaczepnych. Chcąc zrozumieć charakter obecnej wojny, a cały czas jest to ta sama wojna, choć co kilka lat następuje zmiana sojuszy, po pierwsze należy sobie w pełni uzmysłowić, iż nigdy nie zakończy się zdecydowanym zwycięstwem. Żadne dwa supermocarstwa, nawet działające wspólnie, nie zdołałyby pokonać trzeciego. Rozkład sił jest zbyt wyważony, a ponadto warunki naturalne każdego z mocarstw zapewniają mu znakomitą pozycję obronną. Eurazję chronią jej ogromne przestrzenie lądowe, Oceanię szerokość Atlantyku i Pacyfiku, Wschód Azję liczebność i pracowitość jej mieszkańców. Ponadto, rozpatrując rzecz w kategoriach materialnych, nie ma już o co walczyć. Gospodarka każdego z mocarstw jest samowystarczalna, o podaży regulowanej lokalnym popytem, co sprawia, że traci sens główna niegdyś przyczyna prowadzenia wojen, pogoń za rynkami zbytu. Kwestia zaopatrzenia w surowce również przestała być żywotna, gdyż wszystkie trzy mocarstwa zajmują tak rozległe obszary, iż mają pod dostatkiem surowców wewnątrz własnych granic. Jeżeli w ogóle można mówić o ekonomicznych racjach prowadzenia wojny, jest to walka o siłę roboczą. Poza terytorium trzech mocarstw leży bowiem nienależący do żadnego z nich nieforemny czworobok, zamieszkany przez 1/5 ludzkości, który rozciąga się od Tangeru po Brazzaville i od Darwin po Hongkong. To właśnie opanowanie nad tym gęsto zaludnionym rejonem, a także nad obszarami polarnymi wokół bieguna północnego, mocarstwa wojują ze sobą. Żadne z nich nie sprawuje władzy nad całym spornym terenem. Poszczególne jego części wciąż przechodzą z rąk do rąk, a możliwość zdobycia kolejnego kąska dzięki błyskawicznej, zdradzieckiej akcji jest właściwie jedyną przyczyną ciągłych zmian sojuszu między przeciwnikami. Na wszystkich spornych terenach występują złoża cennych minerałów, a tam, gdzie panuje tropikalny klimat, w grę wchodzi dodatkowo możliwość uprawy roślin dających ważne surowce naturalne, takie jak kauczuk, którego syntetyczna produkcja jest stosunkowo kosztowna. Głównie jednak tereny te stanowią niewyczerpane źródło taniej siły roboczej. Mocarstwo okupujące albo równikową Afrykę, albo kraje Bliskiego Wschodu, albo też południowe Indie lub archipelag malajski dysponuje dziesiątkami lub setkami milionów źle opłacanych, pracowitych kulisów, Mieszkańcy tych obszarów, gdzie bardziej lub mniej jawnie przywrócono niewolnictwo, przechodzą nieustannie z rąk do rąk kolejnych zwycięskich najeźdźców, dla których ich życie nie przedstawia żadnej wartości. Umieralność tubylców wkalkulowana jest tak samo jak koszt węgla czy ropy w cenę wzrostu produkcji broni niezbędnej do dalszych podbojów i powiększania siły roboczej koniecznej do dalszego wzrostu produkcji broni w celu dalszych podbojów dla zdobycia jeszcze większej siły roboczej i tak w nieskończoność. Należy dodać, że działania wojenne właściwie nigdy nie przenoszą się poza sporne tereny. Południowa granica Eurazji wciąż przemieszcza się od dorzecza Konga po północne brzegi Morza Śródziemnego. Nad wyspami leżącymi na Oceanie Indyjskim i na Pacyfiku panują na zmianę Oceania i Wschód Azja. W Mongolii granica między Eurazją i Wschód Azją nieustannie przesuwa się to w jedną, to w drugą stronę. W Arktyce wszystkie trzy mocarstwa roszczą sobie prawo do ogromnych obszarów, lecz w większości są one niezbadane i niezamieszkane. W sumie równowaga sił między mocarstwami pozostaje niezachwiana, a tereny leżące w głębi nietknięte wojną. Co więcej, praca wyzyskiwanych ludów zamieszkujących okolice równika jest zbędna dla gospodarki światowej. Ich trud nie wzbogaca reszty świata, gdyż całą produkcję pochłaniają działania wojenne, których jedyny cel to uzyskanie lepszej pozycji do prowadzenia takich działań w przyszłości. Praca zniewolonych ludów umożliwia wyłącznie eskalację tempa wojny. Gdyby nie one, dominujący na świecie ustrój społeczny oraz procesy, dzięki którym się utrzymuje, właściwie pozostałyby bez zmian. Podstawowym celem działań wojennych, zgodnie z zasadą dwójmyślenia, kierownicze umysły wewnętrznej partii są, a zarazem nie są go świadome, jest zużywanie wytworzonych towarów bez podnoszenia stopy życiowej obywateli. Od końca XIX wieku państwa uprzemysłowione borykały się z problemem, zrazu tylko potencjalnym, nadwyżki dóbr konsumpcyjnych. Obecnie, gdy większość obywateli głoduje, problem ten oczywiście przestał się rysować tak ostro, lecz może wcale nie stałby się istotny, nawet gdyby zaniechano sztucznych procesów niszczenia nadwyżek. Świat teraźniejszy jest nędzną, walącą się ruiną w porównaniu ze światem sprzed 1914 roku, a jeszcze bardziej w zestawieniu z wyobrażeniami, jakie ludzie wtedy żyjący mieli o przyszłości. W pierwszych latach XX wieku wizja przyszłych czasów, w których ludzkość żyć będzie w niewiarygodnym dobrobycie, wygodnie, spokojnie, pracując wydajnie, świetlana, sceptyczny świat ze szkła, stali i śnieżno-białego betonu, tkwiła w świadomości prawie wszystkich osób wykształconych. Nauka i technika rozwijały się w niesłychanym tempie i wydawało się logiczne, że proces ten będzie postępował naprzód. Tak się jednak nie stało, częściowo w wyniku zubożenia spowodowanego przez długotrwałe wojny i rewolucje, a po części dlatego, że postęp naukowy i techniczny wymaga swobody empirycznego myślenia, dla której nie było miejsca w totalitarnych systemach politycznych. W sumie świat dzisiejszy jest znacznie bardziej prymitywny niż był 50 lat temu. Rok 1984. Taśma 7. Koniec ścieżki pierwszej.